Nazwaliśmy już wcześniej pierwszy list do Koryntian listem problemów. Rzeczywiście, wiele było problemów we wspólnocie chrześcijan w Koryncie. Nieczystość seksualna, procesy sądowe pomiędzy członkami wspólnoty, podziały na stronnictwa, kłótnie o to, co wolno, a czego nie, to tylko niektóre z problemów, o których już apostoł sporo pisał. A teraz dowiemy się o kontrowersjach związanych z niewłaściwym zachowywaniem się w trakcie nabożeństw niektórych mężczyzn i kobiet. W 4 wierszu 11 rozdziału 1 listu do Koryntian czytamy: każdy mężczyzna, gdy modli się lub przemawia w natchnieniu, a nie zdjął nakrycia głowy, okazuje brak szacunku temu, któremu podlega. Także dzisiaj mężczyźni zdejmują nakrycie głowy, wchodząc do kościoła lub modląc się. Jest to wyraz szacunku, jak pisze apostoł, wyraz szacunku względem tego, któremu mężczyzna podlega. Chodzi o Jezusa, bo przecież wcześniej apostoł nazwał Chrystusa głową mężczyzny, a więc tym, który kieruje mężczyzną. Mężczyzna powinien mieć odkrytą głowę, gdy się modli, albo gdy przemawia w natchnieniu, czyli gdy prorokuje, gdy zwiastuje Boże Słowo. Symbolizuje to dostojeństwo i chwałę samego Chrystusa. Chrystus jest Panem, głową mężczyzny. Gdy mężczyzna się modli, zwraca się do Boga w imieniu Chrystusa, a gdy prorokuje, zwiastuje Boże Słowo, przekazuje ludziom poselstwo od Boga. Dlatego powinien w czasie modlitwy i w czasie zwiastowania mieć odkrytą głowę. Natomiast w następnym, 5 wierszu 11 rozdziału czytamy: każda zaś kobieta, gdy się modli lub przemawia w natchnieniu, a nie nakryła głowy, okazuje brak szacunku temu, któremu podlega, bo to jest tak, jakby była ogolona. Pamiętamy wcześniejsze słowa apostoła, iż głową kobiety jest jej mąż. Tylko kiedy pamiętamy o tym, co to właściwie znaczy, możemy zrozumieć polecenie apostoła, iż kobieta ma mieć nakrytą głowę w czasie modlitwy lub zwiastowania Słowa Bożego. Zwróćmy uwagę, że apostoł dopuszcza możliwość, że kobieta będzie zwiastowała Słowo Boże i modliła się publicznie w czasie nabożeństwa. Głową kobiety ma być jej mąż, a głową męża Chrystus. Jeśli jest zachowany ten porządek, porządek ustanowiony przez Boga, przynosi to prawdziwe szczęście i prawdziwą wolność zarówno mężczyźnie, jak i kobiecie. Bo jeśli naprawdę głową mężczyzny jest Chrystus, wtedy mężczyzna, kierowany przez Jezusa, będzie kochał żonę, będzie troszczył się o nią, będzie ją chronił, wspierał, podobnie jak Chrystus postępuje wobec Kościoła. Mąż powinien być gotowy oddać za żonę nawet swoje życie. Jeśli mąż rzeczywiście jest gotowym do poświęceń, troskliwym, kochającym mężczyzną, poddać się jego kierownictwu nie jest ujmą czy poniżeniem, ale przywilejem, zyskiem, radością. Niestety zdarza się bardzo często, że mężczyzną kieruje nie Chrystus, ale na przykład alkohol. Pasją mężczyzny może być też praca, biznes, dobra materialne, pieniądz. Tymczasem, zgodnie z Bożym porządkiem, Bożym planem, Chrystus ma być głową, czyli przewodnikiem, mistrzem każdego mężczyzny. Jeśli Chrystus jest Panem życia mężczyzny, wtedy będzie on postępował tak, jak poucza go Słowo Boże. Będzie respektował chociażby ten jeden werset pochodzący z listu do Efezjan. Mężowie, miłujcie swoje żony, jak Chrystus umiłował Kościół i oddał zań swoje życie. Takiego męża żona może i pragnie szanować, może i pragnie kochać, może czuć się u jego boku bezpiecznie i chętnie poddaje się jego przewodnictwu. Nauczając o tym, apostoł podkreśla, że nawet Chrystus ma swoją głowę. Jezus powiedział: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ale Jezus powiedział także: Ojciec mój większy jest niż ja. Aby wykonać dzieło odkupienia, Jezus dobrowolnie uniżył się, przyjął postać sługi, wyrzekł się chwały, jaką miał u Ojca w niebie. Apostoł Paweł wzywa w liście do Filipian, aby każdy z was odznaczał się taką postawą jak Chrystus Jezus, który choć w istocie swojej zawsze był równy Bogu, nie skorzystał w pełni z tej równości, ale wyparł się samego siebie, podjął niewolniczą służbę i żył jak zwykły człowiek. W najgłębszej pokorze był posłuszny Ojcu. Jeśli mąż podobną postawę zachowuje względem Chrystusa, zdobywa szacunek i miłość swojej żony. Mąż, uznający kierownictwo Jezusa, ochrania i otacza dojrzałą miłością żonę, a żona odwzajemnia jego miłość i poddaje się jego przewodnictwu. Apostoł, apelując, aby kobieta miała nakrytą głowę, gdy modli się publicznie lub gdy zwiastuje Słowo Boże, ma na uwadze właśnie ten ogólny porządek ustanowiony przez Boga, a także specyficzną sytuację w Koryncie. Prawdopodobne jest, że kapłanki bogini miłości, Afrodyty, uprawiające w świątyni nierząd kultowy, miały krótko obcięte włosy. Gdyby któraś z tych kobiet nawróciła się i brała udział w nabożeństwie wspólnoty chrześcijańskiej, zwracałaby na siebie uwagę i czułaby się nieswojo. Gdy wszystkie kobiety nosiły nakrycie głowy, nie było takiego niebezpieczeństwa. Paweł mógł mieć na uwadze jeszcze coś innego. Mężczyźni nosili wtedy w całym Imperium Rzymskim krótko ostrzyżone włosy. Kobieta, która chciałaby być równa mężczyźnie i zwiastując Słowo Boże zdjęłaby nakrycie głowy, powinna się krótko ostrzyc, jak mężczyzna. Wtedy dopiero osiągnęłaby swój cel w fałszywie rozumianym zrównaniu się z mężczyzną. O tym myśli zapewne apostoł Paweł. Apostoł pisze dalej, jak czytamy w 6 wierszu 11 rozdziału 1 listu do Koryntian. Taka kobieta, która nie chce nakrywać głowy, niechby się i ostrzygła, ale ponieważ nie wypada kobiecie ostrzyć się lub ogolić, to niechże nosi nakrycie głowy. To polecenie odnosiło się w szczególności do kobiet, które brały aktywny udział w nabożeństwie, zabierały głos, modliły się, zwiastowały słowo, przekazywały proroctwo. Miało to związek z trudną sytuacją w Koryncie, z panującą tam powszechnie niemoralnością. Możemy zapytać, czy to nauczanie apostoła ma także dzisiaj jakieś znaczenie dla nas? W pewnym stopniu wskazówkę znaleźć możemy w innym liście apostoła Pawła. W pierwszym liście do Tymoteusza czytamy tam, między innymi, kobietom polecam, aby przychodziły na nabożeństwo ubrane i uczesane skromnie. Niech zachowują się taktownie i niewyzywająco, a nie stroją się w złoto, perły i drogie suknie. Niech ich ozdobą będą dobre uczynki. To jest stosowne dla kobiet, które naprawdę chcą Bogu oddawać cześć. Tak więc zalecenia apostoła mają na celu to, by kobiety, które chcą aktywnie uczestniczyć w życiu wspólnoty, dbały przede wszystkim o wewnętrzne piękno i żeby nie zachowywały się wyzywająco. To znaczy, żeby nie starały się koncentrować na sobie uwagi. Kobiety nie powinny podkreślać nadmiernie zewnętrznych atutów swojej urody. Powinny zachowywać się powściągliwie, skromnie, tak, żeby wszyscy mogli skupić się na sprawach ducha, na modlitwie i studiowaniu Bożego Słowa. Ta zasada jest uniwersalna i obowiązuje także dzisiaj. Dalej apostoł pisze, mężczyzna nie powinien nakrywać głowy, bo jest w nim obraz dostojeństwa Bożego, a godność męża odzwierciedla się w żonie. Pierwszy mężczyzna bowiem nie powstał z kobiety, lecz pierwsza kobieta z mężczyzny. Bóg nie stworzył mężczyzny ze względu na kobietę, ale stworzył kobietę ze względu na mężczyznę. W opisie stworzenia najpierw jest mowa o powołaniu do życia mężczyzny, a potem kobiety. Kobieta została stworzona z mężczyzny i dla mężczyzny, jako jego towarzyszka. Stała się jakby jego drugą połową, odpowiednią pomocą. Dlatego kobieta z pokorą powinna nakrywać głowę, za przykładem aniołów. Pisze apostoł: trudno jest nam dzisiaj zrozumieć te słowa apostoła. Co apostoł Paweł miał na myśli, pisząc: kobieta powinna nakrywać głowę za przykładem aniołów, albo w innym tłumaczeniu: ze względu na aniołów? Co znaczą te słowa? Nie jesteśmy w stanie tego dzisiaj dociec. Możemy jedynie przypuszczać, że apostoł miał na myśli aniołów, którzy jako Boży słudzy troszczą się o to, by w życiu wspólnoty wierzących wszystko odbywało się godnie, w pokorze i w zgodzie z porządkiem ustanowionym przez Pana. Wydaje się, że niewidzialni dla nas aniołowie, stworzenia obdarzone inteligencją i mocą, mają określone zadania wyznaczone przez Stwórcę. Jednym z tych zadań jest troszczenie się o nas, obserwowanie nas i pomaganie nam, wspieranie nas w chwilach szczególnie trudnych. Apostoł pisze dalej: w Bożym planie zresztą kobieta nie ma znaczenia bez mężczyzny, ani mężczyzna bez kobiety. Jeśli przeczytamy uważnie opis stworzenia człowieka zamieszczony na początku Księgi Genezis, dostrzeżemy ten fakt, że Bóg stworzył na swoje podobieństwo zarówno mężczyznę, jak i kobietę, że mężczyzna i kobieta są jakby dwiema uzupełniającymi się połowami. I dopiero wspólnie, jako równoprawni reprezentanci rodzaju ludzkiego, stanowią obraz Stwórcy. W Bożym planie kobieta nie ma znaczenia bez mężczyzny, ani mężczyzna bez kobiety, pisze apostoł. Ani mężczyzna, ani kobieta nie są dla samych siebie celem Bożym. Dopiero razem stanowią Boży wzorzec. Wieź pomiędzy mężczyzną i kobietą w małżeństwie to Boży pomysł, Boży dar. Jezus Chrystus przypomniał o tym, gdy przyszedł na ziemię, w czasie, kiedy instytucja małżeństwa znajdowała się w wielkim kryzysie, zarówno wśród Rzymian, Greków, jak i Żydów. Apostoł Jezusa pisze: w Bożym planie kobieta nie ma znaczenia bez mężczyzny, ani mężczyzna bez kobiety. A w liście do Galacjan czytamy: nie ma żadnej różnicy między Żydami a Grekami, wolnymi a niewolnikami, mężczyznami a kobietami. Jesteście bowiem wszyscy jednością w Chrystusie. W Chrystusie mąż i żona są ze sobą nierozerwalnie związani. Są dwiema połowami stanowiącymi jedno ciało. Jezus przypomniał o tym, co od początku było Bożym zamiarem, Bożym planem. Chrześcijaństwo przywróciło godność kobiecie i małżeństwu. Apostoł dalej podkreśla, że z samej natury kobieta jest równa mężczyźnie. Paweł pisze: kobieta wprawdzie powstała z mężczyzny, ale mężczyzna rodzi się z kobiety, a oboje są stworzeni przez Boga. Każdy mężczyzna ma swoją matkę. Tak więc w akcie stworzenia kobieta powstała z mężczyzny, ale odtąd każdy mężczyzna rodzi się z kobiety. Kobieta i mężczyzna są więc i w tym sensie nierozłączni i równi sobie. Kobieta potrzebuje mężczyzny, a mężczyzna potrzebuje kobiety. Jest to Boży porządek i właściwa podstawa związku małżeńskiego. Bóg stworzył tak wszystko, tak ukształtował i uporządkował, a więc mężczyzna i kobieta mogą z wdzięcznością zająć swoje miejsce i żyć zgodnie ze swoją istotą, wypełniać swoje zadania. Nie muszą ze sobą rywalizować, powinni się uzupełniać, wzajemnie wspierać i obdarzać szacunkiem i miłością. Na koniec tego fragmentu listu poświęconego sprawom właściwego zachowywania się mężczyzn i kobiet w chrześcijańskiej wspólnocie apostoł pisze: sami powiedzcie, czy wypada, aby kobieta z odkrytą głową brała udział w nabożeństwie. Nie jest rzeczą naturalną, aby mężczyzna nosił przesadnie długie włosy, bo to wstyd. U kobiety zaś włosy to ozdoba, a pierwotnie nawet okrycie. A jeśli ktoś chciałby upierać się przy swoim, to niech wie, że ani u nas, ani na zgromadzeniach ludu Bożego nie ma takiego zwyczaju. Widzimy, że apostoł odwołuje się do zwyczaju, do obyczajów panujących wówczas wśród chrześcijan. Wówczas, a więc niemal 2000 lat temu. Dzisiaj długość włosów czy rodzaj ubioru nie mają takiego znaczenia jak wtedy. Nie zawierają bowiem w sobie jakiegoś ukrytego podtekstu. Podobnie było, jak pamiętamy, w przypadku mięsa ofiarowywanego bożkom. Był to rzeczywisty, wielki problem w tamtym czasie. Natomiast dzisiaj problem ten nie występuje. Nie dokonuje się bowiem rytualnego uboju. Nie składa się mięsnych ofiar bożkom. Również w kwestii długości włosów, czy w ogóle rodzajów fryzury, wiele się zmieniło. Dzisiaj nie jest czymś niezwykłym, gdy kobieta ma krótkie włosy. Nie traktujemy też kobiety czy dziewczyny z odkrytą głową jako wyzywającej czy kokietki. Apostoł zaznaczał w swoim liście kilkakrotnie, że jego polecenia są radami odnoszącymi się do problemów Koryntian w ich określonej sytuacji. Nie tworzył jakichś doktrynalnych zasad, ale udzielał wskazówek ludziom żyjącym w konkretnym otoczeniu, w środowisku grecko-rzymskiego miasta portowego, przesiąkniętego niemoralnością. Apostoł wyraża więc swoje opinie jako porady, a nie jako niezmienne dogmaty. Apostoł Paweł odwołuje się także, zwróćmy uwagę, nie do Bożego prawa, ale do natury. Pisze: nie jest rzeczą naturalną, aby mężczyzna nosił przesadnie długie włosy, bo to wstyd. U kobiety zaś włosy to ozdoba, a pierwotnie nawet okrycie. To, co jest naturalne lub nienaturalne, nie jest sprawą wiary, ale obyczaju. Na przykład dla Greków w starożytności, podobnie jak dla ludów germańskich, długie włosy przynosiły chwałę mężczyźnie, a obcinanie ich uważane było za hańbę. Dopiero za czasów rzymskich nastała moda krótkiego obcinania włosów i golenia głów. Dzisiaj jeszcze istnieją szczepy indiańskie, w których każdy mężczyzna, nawet ten, który został chrześcijaninem, nosi długi warkocz i uważa, że długie włosy przysparzają mu chwały. A jednak powołanie się apostoła na naturę ma określone znaczenie. Natura bowiem dokonuje głębokiej i nie dającej się zniweczyć różnicy między płciami. Za naturą kryje się Bóg, który chciał, aby mężczyzna i kobieta byli różni, aby przez to ich jedność w małżeństwie i w Chrystusie była tym bogatsza i mocniejsza. I w taki sposób zbliżamy się do spraw, które są najistotniejsze w rozważaniach apostoła. Kobieta otrzymuje miejsce w Kościele Jezusa, które wydźwignęło ją z poniżenia, którego zaznawała wśród pogan, a także niestety w jakimś stopniu wśród Żydów. Jako wierząca stoi na równi obok mężczyzny w Chrystusie. Wolno jest jej modlić się i prorokować, nie tak jak to było w synagodze lub w świątyniach pogańskich. Kapelusze, jakie dzisiaj nosi kobieta, nie mają nic wspólnego z nakryciem głowy w tamtych czasach. Nawet gdy kobiety i dziewczęta dzisiaj nakrywają głowę, nie jest to w żaden sposób owo nakrycie, o jakie chodziło Pawłowi. Dzisiejsze nakrycie głowy nie stanowi już żadnej oznaki. Nosząc je dzisiaj, kobieta nie nosi oznaki uległości. W naszych czasach Kościołowi Jezusa zależy na tym, aby mężczyźni byli w całej pełni mężczyznami, a kobiety pozostawały prawdziwymi kobietami. Także dla nas prawdziwa kobiecość objawia się w rzeczach zewnętrznych, tak jak każda wewnętrzna postawa znajduje swój wyraz w zewnętrznym zachowaniu. Kościół Jezusa musi posiadać wyraźne odczucie tego, co dla kobiety jest godne, co jej przystoi. Również dzisiaj prawdziwa kobieta wcale nie chce być męska i nie pragnie za męża zniewieściałego mężczyzny. Podkreślmy więc na koniec dwie sprawy, które mają, jak się wydaje, zasadnicze znaczenie w kontekście naszych dzisiejszych rozważań. Po pierwsze, dla Boga najistotniejsze jest nasze wnętrze, postawa naszej duszy. Jeśli nasze serce jest kształtowane przez Ducha Świętego, jeśli Chrystus okrył nas swoją szatą sprawiedliwości, będziemy dbali zarówno o wewnętrzne, duchowe wartości, jak też o swój schludny wygląd zewnętrzny. Po drugie, nie możemy nigdy zapomnieć, że nasza chrześcijańska wolność nie oznacza, iż wolno nam robić wszystko. zawsze musimy pamiętać o innych, o ich odczuciach, o ich dobru. Bądźmy dla wszystkich prawdziwymi świadkami Jezusa Chrystusa. Nasza wolność musi być ograniczona przez miłość.